Atomowe rozmowy.
Witam serdecznie, Sandra Soluk. W dzisiejszym programie zrobi się nam trochę kosmicznie, a to za sprawą rozwiązania, które właśnie stamtąd próbujemy przywieźć i zaimplementować na Ziemi. Chodzi o sztuczne słońce. Rozwiązanie, które pozwoliłoby produkować naprawdę ogromne ilości energii i rozwiązałoby energetyczne problemy bardzo wielu krajów. Najpierw jednak przegląd wiadomości. W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej ruszyła rozprawa w sprawie kopalni w Turowie. Czesi domagają się jej zamknięcia. Przypomnijmy, że 20 września TSUE nałożył na Polskę karę w wysokości 500 000 euro dziennie za każdy dzień jej funkcjonowania. Na rozprawie Czesi użyli argumentu dotyczącego wyroku TK o wyższości prawa polskiego nad unijnym. Poddają w wątpliwość, czy polskie sądy będą wykładać przepisy w sposób prounijny właśnie. Polska strona odcina się od zarzutów i argumentuje, że żadne niezależne analizy nie potwierdziły, jakoby działanie kopalni miało realny wpływ na obniżenie poziomu wód gruntowych za granicą. Wyrok spodziewany jest na pierwszy kwartał 2022 roku. Jednocześnie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że wznowiono próby porozumienia. Przedstawiciele Polski po raz 18 udali się do Pragi. Mamy już wiadomość, że Czesi wysłali swoją propozycję do najbardziej spornego punktu, a polska strona będzie go rozważać. Podczas konferencji klimatycznej COP26 w ubiegłym tygodniu 40 państw podpisało zobowiązanie odejścia od węgla do 2040 roku. Zrobiła to chociażby Polska, a nie zrobiły m.in. USA, Chiny, Indie czy Australia. I to właśnie minister tamtego ostatniego kraju, minister do spraw surowców Keith Pitt, poinformował, że kraj zamierza być eksporterem węgla jeszcze przez wiele dekad i nie zamierza zamykać węglowych elektrowni. Wprawdzie w październiku rząd przedstawił plan osiągnięcia zerowej emisji do 2050, ale brak w nim konkretów. Jego założenie opiera się na przełomowych rozwiązaniach technologicznych, których jeszcze nie ma. Są jednak reaktory jądrowe SMR i to w nie zainwestuje Wielka Brytania. Konsorcjum złożone z firmy Rolls-Royce, wzmocnione środkami publicznymi, wyda na to 405 milionów funtów. Pierwsza taka jednostka ma działać już w 2030 roku. Cel to oczywiście neutralność klimatyczna. A my tak swobodnie rozmawiamy sobie o energii jądrowej dzięki wysiłkom naukowców, które zaczęły się już w drugiej połowie XIX wieku. Na dobre ruszyły 80 lat później. Tak naprawdę rozwój elektrowni jądrowych przyspieszyła wojna, II wojna światowa. Zresztą bardzo wiele przełomów właśnie w ten sposób się niestety odbywało. Poniekąd jest z tym związany także nasz dzisiejszy temat, ponieważ bomba termojądrowa to rozwiązanie, które już znamy od bardzo wielu lat, a reaktor termojądrowy to jest coś, nad czym cały czas dzielnie pracujemy. Sztuczne słońce. To właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Fizyk, ekspert Centrum Nauki Kopernik Jacek Błoniarz-Łuczak jest moim i Państwa gościem.
Atomowe rozmowy.
I pierwsze pytanie do Pana. W maju tego roku świat usłyszał o kolejnym rekordzie dotyczącym fuzji termojądrowej. W Tokamaku, czyli reaktorze przeznaczonym do tego celu, Chińczykom udało się utrzymać plazmę w temperaturze 120 milionów stopni przez 20 sekund. Ale może od początku. Po co nam sztuczne słońce?
W maju tego roku dowiedzieliśmy się o kolejnym rekordzie ustanowionym przy budowie reaktora do fuzji termojądrowej. Chińczykom udało się utrzymać plazmę w temperaturze 120 milionów stopni przez 101 sekund. To brzmi strasznie tajemniczo, dlatego wyjaśnijmy, czym jest sztuczne słońce i dlaczego w ogóle się je buduje.
Generalnie chodzi o znalezienie właściwie nieskończonego źródła energii, w sensie takim, że z praktycznego punktu widzenia nieskończonego. Oczywiście mamy świadomość, że to jest nie do końca prawda, bo wszystko w końcu się skończy, nawet słońce kiedyś zgaśnie, no ale to będzie gdzieś za 4 miliardy lat. Więc w skali tak jakby ludzkiej cywilizacji szukamy po prostu źródła energii, który no, przynajmniej tak długo jak nasza cywilizacja będzie istniała, się nie wyczerpie. To jest jedno. Dwa, chodzi też o źródło, które będzie w miarę czyste. W sensie mówimy tutaj o takiej czystości w kontekście emisyjności.
W takim razie sztuczne słońce, reaktor termojądrowy, przede wszystkim nie emitowałby do atmosfery żadnych gazów cieplarnianych. Podobnie zresztą jak energia jądrowa, zaznaczmy. Ale jakim cudem to źródło miałoby być niekończące się?
No generalnie założenie jest takie, żeby paliwem było coś, co jest powszechnie dostępne na Ziemi. I na przykład stwórzmy technologię wytwarzania energii, która będzie wykorzystywała, dajmy na to, nie wiem, wodór, a wodór z kolei jest powszechnie występującym pierwiastkiem, bo możemy go odnaleźć w wodzie.
Technologia, nad którą pracuje się w Europie, w reaktorze ITER położonym we Francji, wykorzystywać będzie izotopy, czyli odmiany wodoru, deuter i tryt. Rozumiem, że obydwa są powszechnie dostępne.
Nie. Trytu właściwie w ogóle można założyć, że tryt właściwie na Ziemi istnieje tylko w głowicach termojądrowych, które gdzieś tam są zlokalizowane wśród tych najpotężniejszych państw, gdzieś tam w jakichś schronach.
Tak, ale znowu tryt możemy pozyskiwać z litu, więc przynajmniej na ten problem mamy jakieś wstępne rozwiązanie. A i lit jest także pierwiastkiem niezbędnym do funkcjonowania tego reaktora. Ale do Słońca, na wzór którego ten nasz tokamak chcemy zbudować, nikt przecież izotopów nie dowozi.
Chodzi o to, że jeśli chodzi o Słońce, to w warunkach takich, jakie panują we wnętrzu Słońca, czyli bardzo wysokie ciśnienie oraz wysoka temperatura, to tam generalnie wystarczy wodór i jego ciągle powstające izotopy tam. I my mówimy wtedy, że to jest taki sposób wytwarzania energii, że z czterech jąder wodoru my produkujemy finalnie jądro helu. I w tym procesie jest emitowana ogromna ilość energii. I to tak wygląda na Słońcu. Natomiast na Ziemi to tak nie wygląda, w takim sensie, że jak bierzemy sobie na przykład reaktor fuzji termojądrowej, taki prototypowy w Europie, to tam się używa, owszem, izotopu wodoru, deuteru, ale używa się litu. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych pracuje się nad fuzją termojądrową, gdzie uzyskuje się ją w zupełnie inny sposób, przy wykorzystaniu laserów.
Wiemy już, że w różny sposób można ten proces przeprowadzać. Można użyć litu, można użyć laseru. Czyli kwestia substratów jest jeszcze do rozwiązania. Czyli nie powinniśmy sobie tym jakoś zaprzątać szczególnie głowy. Ale efekt końcowy działania każdego takiego reaktora jest taki sam.
No, efekt końcowy jest taki, żeby zrobić coś takiego, żeby produkowana była duża ilość energii. I teraz my wiemy, fizyka nam mówi, że duża ilość energii jest tak jakby skumulowana, jest zmagazynowana w jądrze atomowym. Ja tylko podam porównanie. Jeżeli mówimy o energii chemicznej, czyli energii wiązań chemicznych, to jest taka energia związana na przykład, nie wiem, z wybuchem trotylu. Tak? To jest po prostu reakcja chemiczna, bardzo gwałtowna, która manifestuje się eksplozją tego trotylu. Ale to jest energia chemiczna, czyli zmagazynowana w wiązaniach chemicznych. I teraz uwaga. Energia zmagazynowana w wiązaniach, ale tych jądrowych, czyli w tych wiązaniach, które wiążą proton z neutronem w jądrze, to są energie miliony albo nawet dziesiątki milionów razy większe niż energia chemiczna.
Podsumuję to, co usłyszeliśmy. Podstawowe cząstki budujące wszechświat, ludzi, zwierzęta, drzewa, wszystko, to atomy. Atomy składają się z jądra, protonów, neutronów i elektronów. Wszystkie te części są ze sobą związane ogromną siłą i zarówno rozrywanie, jak i przyłączanie kolejnych elementów wiąże się z emisją ogromnej energii.
I to jest tak jakby cały klucz, czyli wykorzystajmy tę energię i oczywiście to wykorzystujemy na przykład w elektrowniach jądrowych, które już funkcjonują i my w tym wykorzystujemy tam proces rozpadania się jąder. Ale okazuje się, że jeszcze więcej energii uzyskujemy, kiedy bierzemy dwa lekkie jądra, no i teraz zbliżamy je do siebie tak bardzo, że się łączą, tworząc jądro cięższe i emitowana jest jeszcze większa energia.
Tak jak mówiłam na początku i teraz to już chyba możemy sobie zacząć wyjaśniać, w Chinach w reaktorze osiągnięto temperaturę 120 milionów stopni Celsjusza. W Słońcu natomiast panuje temperatura 15 milionów stopni. Po co więc tak się staramy o te 150 milionów? Bo to jest właśnie zakładane minimum.
Słońce jest ogromnym obiektem, obdarzony ogromną masą, a wobec tego siły grawitacyjne są potężne, jeśli chodzi o Słońce. I teraz w środku Słońca grawitacja wszystko tak bardzo miażdży, czyli ściska, No, że mówimy, że tam panują potężne ciśnienia. To powoduje oczywiście, że takie dwa lekkie jądra, o których już mówiliśmy, potrzebne do fuzji termojądrowej, z powodu tego ogromnego ciśnienia już są bardzo blisko siebie. Są po prostu ściśnięte grawitacyjnie, że tak powiem. Wobec tego one nie muszą mieć tak bardzo dużej prędkości, żeby mogły tak jakby się ze sobą zderzyć i połączyć. Na Ziemi my nie mamy tak ogromnych ciśnień. Nie potrafimy tak ścisnąć do siebie dwóch jąder, bo nie mamy takiej grawitacji tutaj do dyspozycji. Wobec tego pomysł jest taki, że dobra, no to pracujmy w reżimie niskiego ciśnienia, ale rozpędźmy te jądra tak bardzo, że się w końcu zderzą.
I rozpędzamy je właśnie za pomocą temperatury.
Temperaturą, tak, dokładnie. Chodzi o to, że w fizyce temperatura jest miarą tego, jaka jest średnia energia kinetyczna, czyli taka energia związana z ruchem.
Tokamak, czyli reaktor termojądrowy, ma kształt eliptyczny, wysoki na kilka metrów. W środku jest właściwie pusto, poza tym, że znajduje się ogromny magnes. Jaką te magnesy pełnią funkcję?
Proszę sobie teraz wyobrazić taką sytuację. Już mamy jakiś zbiór jąder, no jakichś lekkich pierwiastków i rozgrzaliśmy je do 100 milionów stopni. Każdy z tych jąder jest obdarzony ogromną prędkością. No to tak jakby intuicyjnie, że tam zaczynamy rozumieć, no ale zaraz, no to przecież one zaraz się rozpierzchną się. No i teraz my musimy to jakoś trzymać w ryzach, żeby nie uciekło od siebie. Mało tego, wie pani, rozpędzone jądro, jak uderzy w ściankę, no to tam dojdzie też do jakiejś reakcji jądrowej. Czyli chodzi o to, że takie jądra wylatujące z obszaru, gdzie zachodzi reakcja, uderzające w powłoki, naczynia, tak to nazwijmy, uszkadzają te powłoki, niszczą to naczynie.
I właśnie do tego są te magnesy, tak? Żeby rozgrzane pierwiastki krążyły wokół nich i nie uciekały.
Właśnie do tego są magnesy, żeby przy pomocy bardzo silnego pola magnetycznego coś trzymać w bardzo małej przestrzeni.
Padło wcześniej porównanie fuzji do energii jądrowej, takiej, którą znamy dziś. To znaczy, że z fuzji możemy uzyskać jeszcze więcej energii. A czy ewentualne zagrożenia także są podobne, na przykład ryzyko wybuchu?
W przypadku elektrowni jądrowych te wszystkie takie jakieś niebezpieczne sytuacje, które powstały, nie miały właściwie związku z samą reakcją łańcuchową. To nigdy nie były eksplozje tak jak bomba jądrowa, tak? Tam generalnie najczęściej dochodziło do sytuacji, w której reaktor zaczynał pracować na przykład powyżej pewnego reżimu technologicznego, a to wynikało z kolei z jakiegoś zewnętrznego czynnika. Na przykład w Fukushimie to było trzęsienie ziemi. To powoduje z kolei, że woda, która ten reaktor chłodzi, no osiąga ogromne, wysokie temperatury, powstaje wobec tego mnóstwo pary wodnej i de facto to ta para wodna, czyli to ogromne ciśnienie pary wodnej powoduje wybuch. W przypadku fuzji, no to myślę sobie, że zawsze istnieją takie niebezpieczeństwa właśnie związane z tym, że coś przekroczy jakieś normy. No bo generalnie my w tym reaktorze fuzji termojądrowej również finalnie chcemy coś podgrzać. W tej kaskadzie kolejnych kroków transformacji energii, no coś zawsze się może zepsuć. W sensie woda może też zagotować się do takiego stopnia, że ta para spowoduje eksplozję i tak dalej. No. Także no, z tym, że jeśli na przykład miałbym spojrzeć okiem fizyka, to wydaje mi się, że w przypadku fuzji termojądrowej jest o wiele łatwiej zatrzymać taką reakcję.
W wyniku połączenia deuteru z trytem powstaje ogromna ilość energii. Ale jakie są produkty końcowe tej reakcji?
Oprócz tego, że powstaje energia, to na przykład jeśli konkretnie pani pyta o deuter i tryt, a przypominam, to nie zawsze tak jest w przypadku reaktorów termojądrowych, to produktem jest jądro helu.
I co my zrobimy z takim powstającym jądrem helu?
Hel generalnie jest gazem całkowicie neutralnym, jest to gaz szlachetny, czyli zupełnie niereaktywny. Pewne jego zasoby występują w gazie ziemnym. Wobec tego no, hel w żaden sposób nie jest szkodliwy, nie jest też gazem cieplarnianym, także tutaj to nie jest jakiś kłopotliwy odpad.
No nawet będzie można go jakoś zapewne wykorzystać, napełniać balony na przykład, albo oddać nauce. Choć oczywiście nie mamy pojęcia, ile jeszcze potrwa rozwijanie tej technologii. Czy ta energia pochodząca z fuzji termojądrowej się opłaca?
To jest pytanie trudne. No bo z jednej strony, jakbyśmy sobie pomyśleli, ile już pieniędzy zostało spożytkowanych na rozwój tej technologii, ile państw bierze udział w rozwoju tej technologii. Ja tylko przypomnę, że to tak jakby jest wspólny projekt Unii Europejskiej, czyli wszystkich państw członkowskich. Amerykanie rozwijają swoją technologię opartą na laserach. Chińczycy rozwijają swoją technologię, czyli właściwie no, takie główne potęgi tego świata, każdy próbuje w tym wyścigu jakoś bierze udział i każdy próbuje jakąś swoją technologię rozwinąć. Ile pieniędzy już na to wydano, to się liczy już w dziesiątkach miliardów dolarów. Sam rozwój tej technologii już trwa dosyć długo.
W Europie pierwsze oficjalne podpisy pod rozpoczęciem projektu złożono w 2006 roku. Chińczycy zresztą też od 2006 nad tym pracują.
Ja myślę, że oni pracują nad tym o wiele dłużej, natomiast samo rozwijanie tego pomysłu to już, myślę sobie, spokojnie można zaryzykować, to jest 30 lat chyba. I wciąż, no trzeba uczciwie przyznać, nie uzyskujemy dodatniego bilansu energetycznego. To znaczy, chodzi mi o to, że żeby te jądra lekkie do siebie zbliżyć, trzeba wytworzyć ogromną temperaturę, trzeba wytworzyć bardzo silne pola magnetyczne i tak dalej, to wszystko kosztuje energię. No więc pytanie, czy to się opłaca? No na razie się nie opłaca, bo na razie tylko inwestujemy w tę technologię. Natomiast myślę, że nieprzypadkowo wszystkie potęgi świata tę technologię rozwijają, no bo chodzi o to, że jeśli my jednak tam w tej grze wygramy, to zyski będą ogromne.
Największym problemem w tym momencie jest co? Uzyskanie właściwej, wysokiej temperatury?
Tak, uzyskanie wysokiej temperatury, utrzymanie tego w taki sposób, żeby to nie trwało ułamek sekundy, tylko żeby to jednak w sposób ciągły produkowało energię. Ogromnym problemem jest na przykład kwestia osłon. Bo ja tam powiedziałem, że produktem syntezy, na przykład jeśli mówimy o deuterze i trycie, tam jest jądro helu. Nie zdążyłem powiedzieć, że też na przykład neutrony. Strumień neutronów powstaje w takiej reakcji. My musimy mieć świadomość, że strumień neutronów to jest po prostu promieniowanie neutronowe, mówmy wprost. To są neutrony o ogromnej energii. Zresztą te jądra helu też są jądrami helu o ogromnej energii. Czyli mówimy tu o promieniowaniu. A promieniowanie neutronowe jest bardzo przenikliwe, czyli przechodzi przez wszelkie bariery dosyć swobodnie i jest bardzo szkodliwe, niszczące. Zarówno dla materiałów, jak i dla zdrowia po prostu, dla organizmów żywych. I to jest kolejny problem do przezwyciężenia, tak? Bo musimy mieć tę świadomość, że nawet jak wymyślimy osłony, które nas osłonią przed tym promieniowaniem, to uwaga, te osłony po jakimś czasie stają się promieniotwórcze, więc te osłony trzeba będzie wymieniać.
Innymi słowy, jakiś odpad jednak powstaje.
No tak, nie mówi się o tym głośno. Natomiast przynajmniej ta technologia, nad którą się pracuje w Europie, tym bardziej jeśli sobie uświadomimy, że na przykład osłony do reaktorów termojądrowych. Mówię teraz konkretnie o projekcie ITER. To są osłony wykorzystujące niezwykle rzadkie pierwiastki.
Jakie pierwiastki na przykład?
No na przykład niob. Niobu to nie jest wcale tak dużo. Natomiast oczywiście prawda jest taka, że tych reaktorów też nie musi powstawać tak bardzo dużo, nieprawdaż?
No tak, nie musimy mieć takiego reaktora w każdym kraju, oczywiście. Poza tym taka osłona wytrzyma chyba jakiś czas.
Wytrzyma to raz, a dwa, ja podejrzewam, że pracuje się nad taką technologią jakby recyklingu. Chodzi o to, żeby wziąć taką osłonę i spowodować, żeby ona była znowu do użycia.
Jeśli by za przykład brać historię, to najpierw powstała bomba jądrowa, później elektrownie jądrowe. Bombę termojądrową też już dawno mamy, więc kiedy sobie z tym poradzimy?
Ja nie wiem, czy my sobie w ogóle z tym poradzimy. Chodzi mi o to, że to jest tak zaawansowana technologia, to są tam takie potężne problemy technologiczne do przezwyciężenia, że nawet jak nam się uda zbudować komercyjnie działający reaktor termojądrowy, to mam takie podejrzenie, jak znam historię ludzkości, że ten reaktor będzie na przykład do dyspozycji w Europie, w Chinach i w USA. W sensie, na przykład jak pani zapyta, a czy taki reaktor powstanie w Afryce? No nie.
Dotykamy już tutaj niestety kolejnego problemu, na którego rozwinięcie nie mamy czasu, dlatego serdecznie dziękuję. Zawiłości fuzji termojądrowej wyjaśniał dla nas ekspert Centrum Nauki Kopernik, fizyk Jacek Błoniarz-Łuczak. Program prowadziła Sandra Soluk. Do usłyszenia.
Atomowe rozmowy.